Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda testament Jezusa? Jak wygląda testament Jezusa? W testamencie poznajemy ostatnią wolę osoby, która zmarła. Testament musi oczywiście być zapisany przed śmiercią, tak zazwyczaj jest, ale my żyjący dowiadujemy się o tej ostatniej woli już po śmierci danej osoby. Czytając Ewangelię, możemy zobaczyć, że Jezus też miał ostatnią wolę, którą przekazał uczniom po swojej śmierci. Oczywiście, z racji tego, że Jezus nie pozostał w grobie, to nie musiał jej zapisać przed swoją śmiercią, ale mógł sam ją przekazać po zmartwychwstaniu. A znajdziemy ją w kilku tekstach, które teraz z wami przeczytam i które się pojawią na ścianie, także nie musicie szybko wertować kart Biblii. I zaczniemy w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. 28 rozdział od wersetu 18. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przekazać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Ewangelia Marka 16. Werset 15. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wersety 45-49. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczytając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. I jako ostatni, Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 21. A Jezus znów im powiedział, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Może moglibyśmy jeszcze dołączyć z dziejów apostolskich. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. To tak naprawdę jedno przekazanie, jeden nakaz, jedna ostatnia wola, która została zapisana kilkakrotnie w różnych Ewangeliach, w każdej Ewangelii, w dziejach apostolskich, tak naprawdę to jest testament Jezusa, Jego ostatnia wola. Chcę się teraz przejrzeć tym wersetom, co one mówią, co one dla nas znaczą i zacznę od końca, czyli od Ewangelii Jana. W 20 rozdziale, 21 wersecie Jezus mówi, a Jezus znów im powiedział, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Jezus wysyła nas, tak jak posłał go jego Ojciec. Jezus wysyła nas, tak jak posłał go jego Ojciec. No ale jak wyglądało poselstwo Chrystusa? Jak to wyglądało? Przyjrzymy się jednemu z wydarzeń w życiu Jezusa, które pokazuje, jak Jezus rozumiał, jak spełniał swoje powołanie. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział. Chcę przeczytać z wami pierwsze 7 wersetów. Garnęli się do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie. Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona. Wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie największa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Jeśli chcemy dobrze zrozumieć przesłanie tego tekstu, musimy sobie zadać kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego jest problemem, że Jezus jada z grzesznikami? Oni nie mają problemu, że Jezus z nimi rozmawia, że Jezus przyszedł do jego domu, ale że usiadł, albo raczej położył się i jadł z tymi grzesznikami. Żebyśmy mogli znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy wiedzieć, że w tamtych czasach i w tamtej kulturze nie z każdym każdym siadało się do stołu, nie jadło się z każdym posiłków. Po pierwsze, nigdy nie zasiadałeś do stołu z ludźmi, którzy nie uwierzyli w tego samego, nie wierzyli w tego samego Boga, co ty. Po drugie, z ludźmi, z którymi jesteś pokłócony. Po trzecie, czysty nigdy nie jadł z nieczystym. Jeśli więc ja jestem czysty, to zanim mogę przyjść do Bartka do domu na obiad, to może do niego zadzwonić i spytać, jakich gości zaprosił poza mną i czy wszyscy są czyści. Jeśli ktoś z nich jest nieczysty, to ja nie mogę przyjść. A to znaczy, skoro z tymi się nie jadło, że jadło się tylko z ludźmi, którzy mieli taką samą wiarę jak ty, którzy dzielili twoje poglądy, byli z tobą pojednani, byli twoimi przyjaciółmi i byli na tym samym poziomie społecznym jak ty. Okay, więc już wiemy, że nie z każdym się jadło. Ale musimy jeszcze trochę więcej zrozumieć, żeby zrozumieć, dlaczego akurat z celnikami faryzeuszy mieli aż taki problem i dlaczego celnicy byli czerwoną płachtą dla tych faryzeuszy. Domyślam się, że jak czytaliście już trochę Biblię, to wiecie, że celnicy to ci źli w oczach tamtego czasu. Ale właściwie dlaczego? Dlatego, po pierwsze, bo celnicy współpracowali z poganami, z Rzymianami, z okupantami. I to było po prostu niedopuszczalne. A po drugie, bo dobry celnik to dobry kombinator. Celnik miał odprowadzić tyle i tyle do Rzymu, a reszta wpadała w jego kieszeń. Więc dobry celnik to był dobry kombinator, który mimo, że kazał ci 3 razy zapłacić, kiedy przechodził przez bramę, którą ty pilnowałeś, mimo, że 3 razy zapłaciłeś przechodząc przez bramę, którą on pilnował, to kiedy 4 raz przechodziłeś, to on znowu znalazł pomoc, dlaczego ty tym razem też musisz znowu zapłacić. I faryzeusze uważali to za grzech. Jeśli celnik kasuje więcej niż powinien, to za każdym razem on grzeszy. Zgadzacie się? Zgadzamy się. Bylibyśmy dobrymi faryzeuszami. Okej, na serio. Nie mieli racji. To nie było dobre. To było złe. Ale musimy jeszcze jedno wiedzieć, że żeby dobrze zrozumieć, dlaczego akurat tak faryzeusze, a nie inaczej oceniali celników. W Starym Testamencie były ustalone ofiary na przebaczenie grzechów tylko za te grzechy, które popełniłeś niechcący, jeśli ten grzech wyznałeś. Za czasów Jezusa więc byli rabinowie, którzy uczyli, że celnik nigdy nie może dostąpić zbawienia. Nigdy nie może dostąpić całkowitego wybaczenia win, bo on tak często oszukiwał, że już nie pamięta wszystkich możliwych sytuacji i nie jest w stanie za nie konkretnie przeprosić. A po drugie, bo nie robi tego niechcący, ale z pełną premedytacją. Więc dlatego nie ma dla niego ani w tym, ani w przyszłym świecie wybaczenia grzechów. Według faryzeuszy celnicy nie mieli szansy wybaczenia grzechów. A co na to celnicy? Oni o tym wiedzieli i oni żyli odpowiednio, bo skoro nie mieli nic do stracenia, to nie mieli nic do stracenia. Reasumując, co znaczyło to, że Jezus jadł z celnikami? Jakie kazanie głosił Jezus, biorąc udział w uczcie u Mateusza, dla którego według najważniejszych religijnych autorytetów tamtego czasu nie istniało przebaczenia? Są 2 możliwości. Albo Jezus uważał się za tak samo beznadziejnego grzesznika, jak faryzeusze uważali celników za grzeszników, czyli tak to jak faryzeusze to widzieli, że Jezus obniżył się na ich poziom. Albo Jezus patrzył się na celników już nie jako na grzeszników, ale jako na swoich ułaskawionych przyjaciół. I tak Jezus się na to patrzył. On podniósł celników, grzeszników do góry. Jezus ogłosił tych przyjaciółmi, którzy przed sądem tych pobożnych tamtego czasu już dawno byli skreśleni. Siadając z nimi do stołu, on im pokazał, ja i Bóg, my wam wybaczamy. My jesteśmy pojednani. My jesteśmy przyjaciółmi. Przed Bogiem stoimy na tym samym poziomie. Nie ma już niczego, co by stało między mną a wami. Jesteście ukochani, akceptowani, ułaskawieni. I widzicie, tą pantomimą Jezus z jednej strony zestresował pobożnych jeszcze bardziej niż niejednym swoim kazaniem. A z drugiej strony Jezus użył tych posiłków, aby wyrazić swoją miłość do ludzi. Do ludzi, którzy byli przekreśleni przez pobożnych tamtych czasów. Biorąc pod uwagę kulturę, w której Jezus żył, To śmiało można powiedzieć, że te uczty z grzesznikami były najbardziej radykalnymi kazaniami, które Jezus wygłaszał. I dlatego czytamy w pierwszym wersecie 15 rozdziału: garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Filipijczycy zwróci mi na to uwagę w swojej książce. I to jest właśnie to drugie pytanie, które musimy sobie zadać, żeby dobrze zrozumieć ten tekst. Czy to nie jest dziwne? Czy nie jest to dziwne, że celnicy i pozostali grzesznicy lgnęli do Niego, garnęli się do Niego, aby Go słuchać? Do człowieka, który był jeszcze wiele bardziej moralnie żyjący niż ci faryzeusze, który nigdy nie kłamał, nigdy niczego nie robił na lewo, żadnego prawa nie złamał, zawsze mówił prawdę, nawet jeśli to była ta trudna prawda. I do takiego człowieka lgnęli grzesznicy, celnicy, prostytutki, złodzieje, oszuści. Czy ogólnym doświadczeniem nie jest raczej to, że grzesznicy uciekają od tych moralnych, pobożnych, bo czują się oskarżeni, przyłapani i wolą już nie myśleć o tym, że ich własna moralność pozostawia wiele do życzenia? Tak przecież było w ich kontaktu z faryzeuszami. Do faryzeuszy nikt nie lgnął. Więc jaka była różnica między moralnymi faryzeuszami a Jezusem? Odpowiedź jest prosta. Miłość. Łaska. Podczas gdy oni tylko cytowali prawo, On mówił prawdę, ale w połączeniu z łaską. Jan opisuje tę różnicę bardzo ładnie w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Pytanie, na które musimy więc znaleźć dla siebie odpowiedź, brzmi prosto. Czy my jesteśmy tacy jak Jezus? Pamiętacie, On nas posłał tak, jak Jego Ojciec Jego posłał. Czy my więc jesteśmy tak jak On? Czy do nas lgną grzesznicy, aby posłuchać, co my mamy do powiedzenia? Czy przychodzą do nas osoby z tak zwanego marginesu społecznego, bo wiedzą, że usłyszą od nas słowo łaski i miłości? Oczywiście też prawdę, ale pełną prawdę. Nie tą prawdę, która się ogranicza do potępienia tych grzeszników, ale tą prawdę, która jest przesiąknięta łaską. Jezus wysyła nas, abyśmy kochali zagubionych, tak jak On ich kochał. Jezus wysyła nas, abyśmy kochali zagubionych, tak jak On. Ale to nie wszystko, bo Jezus w odpowiedzi do faryzeuszy tłumaczy swoją postawę wobec grzeszników i używa znanej nam przypowieści o zgubionej owcy. Dzisiaj chcę się skupić na jednym aspekcie. W 7 wersecie nam Jezus mówi tak. Podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Czasami zastanawialiśmy się jako też Rada Zboru, jako Kościół, jako wspólnota wierzących, co jest naszym najważniejszym zadaniem. Miałem czasami też debaty z innymi wierzącymi, co jest najważniejszym zadaniem wierzących. Na co powinniśmy poświęcać najwięcej czasu, najwięcej siły, najwięcej pieniędzy, najwięcej starań? Na pracę z dziećmi? Na wspólne nabożeństwa? Na ewangelizację? Na pracę charytatywną? Na studium biblijne? Albo zapytajmy inaczej, z czego cieszy się Bóg najbardziej? Co rysuje uśmiech na Bożej twarzy? Jezus mówi, że w niebie większa jest radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy tego opamiętania już nie potrzebują. Z czego cieszy się Bóg najbardziej? Z nawrócenia grzesznika. I ta radość jest 99 razy większa niż ta radość z tego, że sprawiedliwy dalej żyje sprawiedliwy. I czasami jest, ostatnio widziałem właśnie, jak nasi chłopacy się uczą matematyki w Montessori i czasami jest dobrze to sobie zaobrazować. Więc to jest jeden balon. 99 razy więcej to jest to, co teraz spadnie na was, na głowę. To jest 1:99. Oczywiście jestem świadomy, że to jest przypowieść i że nie można teraz wziąć wagi i dokładnie tego zmierzyć. I już w następnej przypowieści Jezus mówi, że to jest 9:1. Ale mam nadzieję, że możemy się zgodzić co do tego, że Bogu naprawdę na tym zależy. Żebyśmy wyszli i szukali tych, którzy się pogubili. Tak jak to robił Jezus, który nie siedział gdzieś w swojej wiosce i czekał, aż do niego ludzie przyjdą, ale który chodził od wioski do wioski i szukał takich Mateuszów, Zacheuszów, takich celników i grzeszników, bo ich skruszone serca najbardziej radują Ojca w niebie. Jezus wysyła nas, abyśmy szukali zagubionych, tak jak On. Ale teraz wróćmy z powrotem do tych pozostałych wersetów, które wspólnie tworzą testament Jezusa, jak to nazwałem. Przyjrzyjmy się, co Ewangelia Mateusza i Marka nam mówią. Nie wiem, czy pamiętacie, jak przed chwilą czytałem. W Ewangelii Mateusza i Marka są takie kilka zwrotów, które łączą się w jedną całość. My mamy czynić uczniów, szukać uczniów, ludzi spośród wszystkich narodów. My mamy iść do najdalszych zakątków świata i głosić Ewangelię wszystkim bez wyjątku. Dzięki. Jezus od początku stawia sprawę jasno. Naszym zadaniem, naszym powołaniem jest dotrzeć do wszystkich narodów i wszystkich ludzi bez wyjątku. Do wszystkich ludzi, obojętnie czy są biedni, czy bogaci. Do wszystkich ludzi, obojętnie czy ich lubimy, czy ich nie cierpimy. Do wszystkich ludzi, obojętnie jaką mają narodowość. Do wszystkich ludzi ze wszystkich zakątkach świata. Co jakiś czas się spotykam z ludźmi, którzy, nawet artykułów, którzy tak twierdzą, że praca misyjna jest tylko dla specjalnie powołanych ludzi. Że praca misyjna jest dla tych, którzy otrzymali specjalne zadanie, by wyjechać ze swojego kraju, nauczyć się nowego języka i tym narodom głosić Ewangelię. I im częściej, im dłużej ten argument słyszę, tym mniej go rozumiem. Widzicie, Jezus w każdej z czterech Ewangelii, w każdej, podkreśla, że On wysyła na specjalną misję. Nas, swoich uczniów. W trzech z czterech Ewangeliach Jezus podkreśla, że misja dotyczy całej ziemi i wszystkie narody. A my czekamy na specjalne zaproszenie. Dlaczego jesteśmy tak selektywni? Dlaczego tak wybiórczo podchodzimy do Bożych przykazań, do nakazów Jezusa? Wyobraźcie sobie, że ja bym tak podchodził do innych nakazów zawartych w Biblii. Na przykład do 10 przykazań. Oczywiście, że szacunek dla rodziców jest dobrą sprawą, ale dopóki Bóg mnie do tego nie powoła, to ja nie myślę, że ja powinienem szanować moich rodziców. O, ja słyszałem, nawet znam kilku ludzi, których Bóg powołał, aby nie kraść, ale na razie jeszcze ja nie otrzymałem od Boga takiego jednoznacznego powołania w tym kierunku. Brzmi absurdalnie, nie? Bo to jest absurdalne. Ale dlaczego przy nakazie misyjnym takie argumenty nas przekonują? Dlaczego traktujemy ostatnią wolę Chrystusa, jakby to był jedyny nakaz biblijny, który został w oryginalnych manuskryptach zapisany z dopiskiem? Nie dotyczy ciebie, jeśli nie otrzymasz specjalnego zaproszenia. Przyznaję się, że tego w ogóle nie rozumiem. Przecież powinno być oczywiste, że ten nakaz dotyczy nas wszystkich. Że my wszyscy, jako Kościół, robimy wszystko, co możemy, aby Ewangelia dotarła do końca świata, do ostatniego zakątka ziemi, do ostatniego plemienia, do ostatniego człowieka. I oczywiście nie myślę, że każdy musi, albo nawet nie każdy powinien wyjeżdżać do innego kraju jako misjonarz i iść do plemion, nie wiem, Ałków czy innych. Ale każdy powinien świadomie włączyć się w tą ogólnoświatową misję. Czy to jako ewangelista w swoim sąsiedztwie, czy to jako nauczyciel, który uczy przyszłych misjonarzy, czy to jako osoba kontaktowa dla misjonarzy, czy jako darczyńca, który wspiera misjonarzy. A jeśli ta misja, ta ogólnoświatowa misja w twoim życiu nie ma żadnego miejsca, to niestety muszę tobie powiedzieć, że jesteś nieposłuszny, nieposłuszna ostatniej woli Chrystusa. Ale jest dobra nowina. Możesz to zmienić już dzisiaj. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak się możesz włączyć w tę ogólnoświatową misję, to podejdź do Mirka, do Marka, do Zygmunta, do mnie i chętnie porozmawiamy o tym, jak się możesz zaangażować. Tu lokalnie albo tam globalnie. Jezus wysyła nas tak, jak Jego Ojciec wysłał Jego, chociaż właściwie nie do końca. Bo Jezus dla nas opuścił niebo, a nas wysyła tylko na koniec świata. Jezus dla nas opuścił niebo, nas wysyła tylko do końca świata. Został jeszcze jeden tekst, któremu chcę się przyjrzeć, zapisany w Ewangelii Łukasza. I tam szczególnie jest ten jedno zdanie. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. I w Dziejach czytamy coś podobnego. Czy nie jest to ciekawe? Dlaczego mieli czekać? Czy nie mogli już zacząć? Co by to zaszkodziło? Przecież mogliby już zacząć głosić Ewangelię, powiedzieć kilka kazań. Co by się stało? Nic. Właśnie nic by się nie stało. Tak jak Jezus zapowiedział w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 5 wersecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. I dlatego mieli czekać. Na ten dzień, kiedy w Duchu Świętym Jezus zamieszka w nich na zawsze. Kiedy już nie tylko będzie pośród nich, ale w nich. Pamiętacie, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale? Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Okazuje się, że Jezus nie tak bardzo wysyła nas na misję, ale że On kontynuuje swoją misję przez nas. On nie wysyła nas, biednych, samotnych, na koniec świata. On idzie z nami, bo bez Niego nic nie możemy uczynić. On idzie z nami, dlatego nie musimy się martwić. Nie musimy się martwić, co powiemy. Nie musimy się martwić, czy będziemy w stanie kochać tych wszystkich dziwnych ludzi wokół nas. Nie musimy się martwić, czy uda nam się wskazać na Bożą łaskę. Nie musimy się martwić, czy tych zgubionych znajdziemy. Naszym zadaniem jest trwać w Nim i iść. Do tego On nas powołał. To jest Jego ostatnia wola. To jest Jego testament. Jesteś powołany? Powołana. Aby tak jak Jezus z miłością szukać zagubionych. Amen.